Powiedz mi, jaką telewizję oglądasz, a powiem ci, na kogo głosujesz. Powiedz mi, jaką gazetę czytasz, a powiem ci, kim jesteś. Czy tak musi być? Czy nie można by było zrobić tak, żeby czytelnicy Gazety Wyborczej czytali do rzeczy, a widzowie TV Republika od czasu do czasu pooglądali TVN24? O bańkach informacyjnych i o zamykaniu się w nich dzisiejszym prawem i rozumem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, w programie, który jest głosem Radykalnego Centrum w Waszym domu. Ostatnio Tomasz Kamel z Kanału Zero powiedział, że w czasie prelekcji na kongresie, w której mówiłem o idei Radykalnego Centrum, doznał oświecenia. Bardzo, Tomku, dziękuję Ci za ten materiał. On był doskonałym rozwinięciem tej myśli, którą chciałem przekazać, tylko nie udało mi się jej przekazać tak doskonale jak Tobie, bo nie umiem tak dobrze mówić jak Ty. Takich ludzi potrzebujemy, którzy otwarcie, osobiście i z taką szczerością mówią o tym, że chcą być pośrodku, ale chcą być radykalnie pośrodku. Nie chcą być rozmemłani, nie chcą być byle jacy, tylko rozumieją, że racja leży najczęściej pośrodku, bo nikt na nią nie ma monopolu. Polecam Państwu ten film, który jest na YouTubie, na kanale Zero, w którym Tomasz Kamel opowiada o tym, dlaczego ważne jest to, żebyśmy zwalczali polaryzację. To jest dokładnie ten temat, który powoduje, że ten program chce mi się prowadzić. To jest dokładnie ten temat i to zagadnienie, które powoduje, że tylu patronów na stronie Patronite wspiera już ten program. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wasze imiona i nazwiska są pod tym filmem. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć ideę Radykalnego Centrum, zachęcam do tego, żeby wejść na stronę Patronite, żeby dokonać takiego wsparcia, bo to naprawdę ważne. Proszę Was także, żebyście włączyli subskrypcję tego kanału, wtedy nie ominie Was żaden nowy odcinek, a ten jest wart tego, jak sądzę, żeby go zobaczyć, żeby go skomentować i żeby wypowiedzieć się, bo będziemy mówili w wideofelietonie o tym, dlaczego tak chętnie, jak już czytamy Gazetę Wyborczą, to z odrażeniem patrzymy na to, żebyśmy mogli wziąć do ręki, do naszych rąk na przykład, do rzeczy. I dlaczego, jeżeli już oglądamy TV Republika, to wydaje nam się, że TVN24 kłamie. I oczywiście odwrotnie. I nigdy, absolutnie nigdy nie chcielibyśmy tej drugiej telewizji oglądać. O tym dzisiaj w wideofelietonie, do którego niniejszym zapraszam. Audiofelieton. Polaryzacja, podział społeczeństwa to sytuacja, kiedy mamy dwa plemiona, które myślą swoje, wiedzą swoje, są absolutnie przekonane, że mają rację i nawet nie chce im się pochylić, żeby zastanowić się, co myśli druga strona. Dlaczego? No bo uważają ją za nienormalną i niemoralną, za głupią, nieraz za zdradziecką, za taką, która przynosi szkodę państwu. Myślę, że jest też w tym jakaś taka obawa, że gdybym ja, na przykład czytelnik Gazety Wyborczej, przeczytał do rzeczy, to może to by mi zainfekowało mózg. Albo może gdybym ja, jako widz TV Republika, co drugi dzień pooglądał TVN24, no to wtedy jeszcze, nie daj Boże, zacząłbym wierzyć w te bzdury, które oni tam opowiadają. Ważne jest dla mnie to, żebyśmy się nad tym pochylili, ponieważ wiecie, ja, żeby uchronić się przed polaryzacją, czyli takim bańkowym myśleniem, stosuję już od dłuższego czasu taki płodozmian, jeżeli chodzi o gazety i telewizję. Telewizji może tak dużo nie oglądam, ale jeżeli chodzi o czytanie, to postanowiłem sobie, że nie pozwolę się zamknąć w bańce i że będę czytał rzeczy z różnych stron. To nie wymaga wcale dzisiaj kupowania wszystkich gazet, i tych lewicowych, i tych prawicowych, no bo mamy internet, mamy Facebook, mamy Twitter czy platformę X, na której, jeżeli tylko nie będziecie korzystać z tej wersji dla ciebie, czyli z tego, co wam proponuje Elon Musk, ale z tej części obserwujesz, czy z tej wersji, możecie sobie zrobić taki bukiet wiadomości, informacji i opinii, albo jednokolorowy z jednej strony politycznej, jeżeli na przykład polubicie właśnie Gazetę Wyborczą TVN24 i Newsweek, albo bardziej bogaty, bardziej zróżnicowany, jeżeli do tego dołożycie TV Republika, do rzeczy, a może nawet w sieci. Wiem, że dla wielu z Was to jest być może nie do pomyślenia. Zdałem sobie sprawę z tego, kiedy na jesieni zeszłego roku napisałem felieton do Gazety Wyborczej o tym, że może warto by było nieraz sięgnąć po to, co mówi ta druga strona. I tam właśnie po raz pierwszy zaproponowałem tę absolutnie obrazoburczą rzecz, jaką jest czytanie jednocześnie Gazety Wyborczej i do rzeczy. I słuchajcie, w artykule, który jest za paywallem, czyli niedostępnym dla wszystkich, pojawiło się prawie 600 komentarzy. Oczywiście większość z nich była pełna oburzenia, jakże w ogóle można coś takiego proponować. Ja chcę coś takiego zaproponować. Chciałbym wam dzisiaj zaproponować, żebyście właśnie taki płodozmian sobie wprowadzili. Żeby na przykład, jeżeli macie konto na Twitterze, albo na Facebooku jest trochę trudniej, ale na Twitterze to jest łatwe. Zróbcie tak, ażebyście oglądali wpisy różnych ludzi, z różnych stron. Żebyście mogli stykać się z tym, co mówi lewa i z tym, co mówi prawa strona. Żebyście byli otwarci na to, co mówią różni ludzie. Ja tak robię. Ja obserwuję ludzi, z którymi wcale jest mi nie po drodze. Nie dlatego, że ich lubię, nie dlatego, że ich kocham, nie dlatego, że się z nimi zgadzam. Właśnie dlatego, że się z nimi nie zgadzam. Bo chciałbym wiedzieć, co oni myślą. I to stało za tym pomysłem, który mi przyświecał wtedy, kiedy pisałem właśnie ten felieton, o którym dzisiaj chcę wam opowiedzieć. Dlaczego? Jeżeli czytasz Gazetę X, która jest na przykład po stronie prawej, powinieneś także od czasu do czasu poczytać Gazetę Y, która jest po stronie lewej. Dlaczego, jeżeli oglądasz telewizję, która ma poglądy liberalne, powinieneś od czasu do czasu pooglądać telewizję, która ma poglądy konserwatywne? Nie dlatego, żeby się przenosić z jednej albo na drugą stronę, tylko żeby lepiej rozumieć świat, bo snopy światła rzucone z dwóch stron lepiej ci oświetlą rzeczywistość niż snop rzucony tylko z jednej strony. Będziesz mógł dostrzec być może jakąś złożoność rzeczy, bo niestety istnieje ryzyko, że jeżeli jesteś tylko po jednej stronie, tylko w jednej bańce, to słuchasz tylko jednej opinii. A już od dawna wiemy, w sądzie na przykład panuje taka oto zasada, wysłuchajmy i drugiej strony. Dlaczego? Dlatego, że spojrzenie z jednej strony jest subiektywne, a spojrzenie z dwóch stron, mimo że każde z nich może być nieprawdziwe, może pokazywać fragmenty prawdy i może spowodować, że my coś dzięki temu zrozumiemy. Znacie taką historię o macaniu słonia? Przepraszam, zawsze jakoś tak myślę, że to jest bardzo brzydkie słowo, macanie słonia. Ale nie, macanie słonia może być normalną rzeczą. To jest taka historia, która opowiada, dlaczego trzeba wysłuchiwać różnych stron. Ona jest metaforą nauki. Wyobraźcie sobie, że jesteście w pokoju, w którym jest zgaszone światło i w którym stoi słoń, którego macają naukowcy. Jeden z nich łapie za trąbę i mówi, słoń jest długi, cienki i ma na końcu włoski. A drugi trzyma za nogę tego słonia i mówi, co ty gadasz, człowieku? Przecież słoń jest gruby, szeroki i na dole ma jakąś zrogowaciałą skórę. Jeszcze jeden łapie słonia za ucho i mówi, wszyscy się mylicie, nie jest ani cienki, ani gruby, jest płaski, coś w stylu dywanu, którym można byłoby się przykryć. Który z nich ma rację? I żaden, i wszyscy. Jeżeli by się zapaliło światło, nagle okazałoby się, że każdy z nich słusznie, prawdziwie ujmuje jakiś kawałek prawdy o słoniu. Ale dopiero złożenie tych wszystkich rzeczy do kupy powoduje, że mamy pełną wiedzę na temat tego, jaki jest słoń. Tak samo jest z prawdą, tak samo jest z wizją życia, tak samo jest z poglądem na to, jak powinno wyglądać państwo. My wszyscy mamy dostęp do kawałka, a jak zrzucimy się do wspólnego wora, to być może w tym worze znajdziemy coś, co jest bardziej całościowe. Pomyślcie o tym, zwłaszcza z tego powodu, że w Polsce przyjęło się niestety tak, że my się siebie wzajemnie boimy, że chcemy może nie ulec indoktrynacji i dlatego zamykamy oczy na to, co mówi druga strona. I właśnie, kiedy pojawia się taka propozycja, zobacz, co oni mówią, no to wtedy my oburzamy się, tak jak ci czytelnicy Gazety Wyborczej, którzy tam w 600 komentarzach po prostu wyrazili swoje oburzenie. Pozwólcie, że wam trochę głębiej przedstawię to, dlaczego sądzę, że tak powinno być, podpierając się w tym przypadku pewnym autorytetem. Natomiast jeszcze chcę wyjaśnić, na czym polega ten strach. Być może ten strach jest jednak jakoś uzasadniony, ale jednak za mocny, jak sądzę. Dlaczego on może być uzasadniony? Bo jeżeli są dwie bańki i teraz jedna strona jest otwarta i jakoś zapoznaje się z tymi argumentami drugiej strony, a druga jest twarda i w żaden sposób nie chce się na te wcześniejsze otworzyć, to może dojść do takiej sytuacji, że człowiek z otwartym umysłem najpierw wysłucha swoich, później wysłucha drugiej strony i powie, macie w 1% rację. I wtedy tamci zakrzykną, przyznał nam rację, mamy w 100% rację. No tak oczywiście nie jest, to także jest nieuczciwe, niesłuszne, ale bardzo często tak się zdarza. Jeżeli powiesz, tu akurat z wami się zgadzam, to ludzie bardzo często uważają, że właściwie przyznałeś się do błędu. I to może trochę jakoś powstrzymywać ludzi od takiego właśnie całościowego spojrzenia. Ale z drugiej strony ja nie wzywam was do tego, żebyście wy zapoznawali się i od razu przyznawali rację. Nie musicie w ogóle przyznawać racji. Po prostu się zapoznajcie. Po prostu zobaczcie, co druga strona ma do powiedzenia i być może dzięki temu lepiej zrozumiecie, jakie są jej obawy. Być może lepiej zrozumiecie, jak wygląda świat, dlatego że ta druga strona też ma coś w tej kwestii do powiedzenia. Skąd w ogóle taka teza, że tkwienie w swojej bańce, słuchanie ludzi, którzy mówią wyłącznie to samo, co my i myślą tak samo jak my, jest szkodliwe, a otwieranie się na inną opinię jest dobre? Otóż wiemy to z filozofii nauki. Jest taka dyscyplina jak filozofia nauki, czyli ta część filozofii, która stara się wyjaśnić naukowcom, jak mają zmierzać do prawdy. Jednym z najwybitniejszych filozofów nauki w XX wieku był Karl Popper, o którym pewnie słyszeliście, który przedstawił niezwykle interesującą ideę dotyczącą tego, o co chodzi tak naprawdę w nauce. I powiedział coś, co można w uproszczeniu przedstawić następująco. Powiedział, jeżeli masz jakąś tezę na jakiś temat, to nauka nie polega na tym, żeby ją potwierdzać. Nauka polega na tym, żeby próbować jej zaprzeczyć, żeby ją sfalsyfikować. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Bo oczywiście my mamy taką potrzebę, że jeżeli mamy jakąś tezę, to nasz główny wysiłek polega na tym, żeby znaleźć dowody za jej prawdziwością. I to jest naturalne. To jest nasze naturalne podejście. Natomiast jeżeli na tym jesteśmy tylko skupieni, no to niestety bardzo łatwo popadamy w taki błąd potwierdzania. To znaczy, widzimy tylko rzeczy, które się zgadzają z tą tezą. No bo kochamy ją, ona jest naszym dzieckiem, prawda? W związku z tym nie chcemy, żeby ona się okazała nieprawdziwa, żebyśmy musieli ją wyrzucić. To jest w szczególności widoczne w nauce, ale jest widoczne właśnie także w procesie sądowym. Po to jest tam prokurator, który widzi rzeczy złe i szuka dowodów na rzeczy złe. I po to jest druga strona, czyli adwokat, który szuka dobrych tez na temat oskarżonego, żeby przeciwstawić tej złej stronie pewne pozytywne informacje, pewne pozytywne tezy, żeby ten, kto siedzi po środku, czyli sędzia, miał dostawę zarówno argumentów za winą i przeciw, żeby miał dostawę argumentów, które mówią, ten człowiek jest zły, popełnił przestępstwo, i dostawę argumentów, ten człowiek jest dobry, spójrz na inne okoliczności, które go usprawiedliwiają. To nie oznacza, że prokurator ma zawsze rację, albo że adwokat ma zawsze rację, że ta racja się wypracowuje w zderzeniu tych dwóch tez, bo oni sobie zaprzeczają. W procesie kanonizacyjnym jest przecież tak. Jest postulator, który mówi, że ten człowiek był święty i po co zatrudnia się tego adwokata diabła, jak się potocznie mówi. Po co on tam? No przecież jak był święty, to chyba był święty. Wystarczy potwierdzić, że był święty. Bo on właśnie ma drążyć. On właśnie ma próbować sfalsyfikować tę tezę, zaprzeczyć jej. Nie dlatego, że nie lubi tego człowieka, tylko dlatego, że dzięki temu łatwiej dojdziemy do prawdy, bo jeżeli był naprawdę święty, to żaden adwokat diabła nie przedstawi go w takim świetle, żebyśmy z tego zrezygnowali. Ale jak z kolei go odrzucimy i powiemy, od początku wiadomo, że ten człowiek był święty, no to po co cały proces? Po prostu tylko i wyłącznie potwierdzimy to, co chcemy mówić. Więc Karl Popper mówi, nauka powinna się skoncentrować nie na potwierdzaniu, tylko na falsyfikowaniu, na zaprzeczaniu. Dlatego potrzebujemy dyskusji w nauce. Dlatego nie może być tylko tak, że ktoś wychodzi, prezentuje stanowisko i inni mu klaszczą. Musimy się zmagać, musimy się zderzać, musimy myśleć w taki oto sposób, żeby myślenie, o tym też ostatnio mówiłem, nie było przyjemną kąpielą w wannie, tylko żeby myślenie było walką, żeby było siłownią, żeby było mierzeniem się z jakimiś ciężarami. Bo tak jak w sądzie, gdy mamy tylko jedną stronę, to najczęściej się pomylimy. Tak jak w procesie kanonizacyjnym, kiedy będziemy tylko chwalić tego kandydata, on zawsze zostanie świętym, nawet jak świętym nie był. Tak samo w naszej wiedzy o świecie możemy tkwić w błędzie bardzo długo, bardzo z siebie zadowoleni, bo nie będzie nikogo, kto zafałszuje tę tezę. Więc specjalnie musimy mieć krytyków i specjalnie robimy to w taki sposób, że jak ktoś na przykład pisze pracę doktorską, no to bierzemy recenzentów i liczymy na to, że oni będą surowi i będą wykazywali, że to, co jest w tej pracy, jest fałszywe w pewnym sensie, żeby zmusić tego, kto to napisał, do obrony. Dlaczego mamy obronę pracy doktorskiej? Co to w ogóle znaczy? Pomyśleliście kiedyś o tym? Obrona pracy doktorskiej? Dlaczego trzeba bronić? Bo jest atak. A czym jest atak? Atak jest zakwestionowaniem, próbą zakwestionowania. I dopiero wtedy, kiedy ten człowiek to zrozumie, że on jest zaatakowany, zrozumie argumenty, jakim jest zaatakowany i będzie mógł odpowiedzieć, wtedy okaże się, że to, co powiedział, jest bardzo sensowne. To nawet w życiu codziennym podam wam taki przykład, który ostatnio mi przyszedł do głowy, który jest bardzo istotny. Słuchajcie, są tacy ludzie, którzy lubią krytykować, żeby sprawdzić, na ile to, co mówisz, jest prawdziwe i na ile jesteś do tego przekonany. To jest taka metoda. Miałem kiedyś takiego klienta, który miał sprawę sądową i przyszedł w pewnym sensie do mnie z żalem, bo wynajął sobie prawnika, przedstawił mu całą ideę tego, o co chodzi. I ten prawnik mówi, przygotuję dla pana plan, przygotuję dla pana strategię, jak do tego wszystkiego podejść. No i rzeczywiście, jak powiedział, tak zrobił, przygotował, przedstawił całą tą strategię i powiedział, że będą ją realizować. Po jakimś czasie ten klient przyszedł do tego prawnika i mówi, wie pan co, tam mam taką pewną wątpliwość, czy w tej naszej strategii, którą pan przygotował, aby na pewno ona jest sensowna. I wtedy ten prawnik zrobił rzecz następującą, powiedział, dobrze, wie pan co, to zmienimy tę strategię, to zróbmy to zupełnie inaczej. I on wtedy przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, ale o co chodzi? Co to była za strategia, jeżeli wystarczy, że ją dotknę tylko palcem i ona się już rozpada? Ona była bezsensowna, ja z tym człowiekiem nie chcę pracować. On mi ją przedstawiał jako sensowną, ale wystarczyło, że ja podałem jeden argument, ja go w ogóle nawet nie przemyślałem szczególnie. Po prostu wydało mi się, a sprawdzę, co on na ten temat myśli, a on od razu uciekł z tym planem, z tymi swoimi tezami i powiedział, dobrze, dobrze, jak panu się nie podoba, to ja przedstawię inne. No to jest oburzające właśnie dlatego, że nie udało się temu prawnikowi obronić tej wizji sprawy. A gdyby udało mu się, no to wtedy mieliby wszyscy, i jeden, i klient, i prawnik, przekonanie, że to była strategia sensowna. Tak samo jest w nauce, tak samo jest w życiu. Pamiętajcie, że życie społeczne w demokracji to jest deliberacja. My się ciągle zastanawiamy, jak to zrobić, żeby nasze państwo lepiej wyglądało, żeby było bezpieczne, żeby naszym dzieciom było w tym państwie lepiej. I jeżeli oddajemy głos tylko jednej stronie, to to jest bez sensu. Dlatego, że no, nikt nie jest tak mądry, żeby pozjadać wszystkie rozumy. Musimy spróbować otworzyć się na tą drugą stronę. A nawet jeżeli uważacie, że to nie ma sensu, bo z tamtą drugą stroną się nie dogadacie, to trzeba poznać argumenty tej drugiej strony, żeby móc siebie lepiej przygotować do swojej argumentacji. Ja tak bardzo często robię. Przygotowuję sobie jakieś wystąpienie i zaczynam szukać pewnych stanowisk, które mogą mu zaprzeczać. To jest właśnie to, o czym mówił Karl Popper. Absolutnie doskonałym narzędziem dlatego jest ChatGPT, sztuczna inteligencja. Zróbcie sobie taki trening. Wymyślcie sobie jakąś tezę. To może być wasza teza naukowa, to może być jakaś teza o innym charakterze i nie proście tej sztucznej inteligencji o to, żeby wam znalazła argumenty za waszą tezą, bo wy je macie, ale żeby ją zaatakowała, żeby wam pokazała słabe punkty. Zapewniam was, nie ma lepszego ćwiczenia. Jeżeli to się uda zrobić, to wam to pomoże, dlatego że dzięki temu będziecie musieli się wysilić, żeby waszą tezę obronić. I o to właśnie mi tutaj w tej sprawie chodzi. Czytajmy także to, co mówi druga strona. Obserwujmy także ludzi, z którymi się zgadzamy. Nie zgadzamy i zgadzamy, bo to jest ważne. Żeby mieć tutaj właśnie ten płodozmian w głowie. I wiecie, ja naprawdę no nie rozumiem trochę tego, trochę się nawet już z tego śmieję, bo już się przyzwyczaiłem, że ja właśnie piszę jakąś tezę, kontrowersyjną, bo jak wam kiedyś mówiłem, moja strategia jest taka, żeby czytelnikom Gazety Wyborczej, którzy są liberalni, lewicowi, pokazywać trochę to, co myśli strona konserwatywna i oni właśnie się trochę denerwują, jak ja im mówię, że mają czas od czasu czytać do rzeczy. A w Kanale Zero, który ma publiczność taką bardziej konserwatywną, staram się pokazać, że te idee tej strony lewicowej, liberalnej są sensowne. I oni także się denerwują. Ale nawet mnie nieraz rozśmiesza taki, jak mantra się pojawia, taki komentarz często pod moimi tekstami. Kiedyś pana lubiłam czytać, albo lubiłem czytać, a teraz nie mogę. To tak trochę wygląda rzeczywiście jakby, nie wiem, czytanie i myślenie było jak używanie płynu do kąpieli. Jak jest miły i przyjemny i ładnie pachnie, no to ja się lubię kąpać. Natomiast jak jest nieładny, no to nie, to nie lubię. No ale jak mówię, myślenie nie jest kąpielą. Myślenie jest jak siłownia, chodzi o to, żeby się zmagać ze sobą. Przecież to nie chodzi o to, żebym ja pisał tobie tak, jak ty lubisz. Bo ty masz takich ludzi, którzy ci tak piszą. Tu chodzi o to, żeby pobudzić te szare komórki, żeby właśnie skrytykować nie dlatego, że cię nie lubię, albo że my się nie lubimy, tylko dlatego, żeby dać ci szansę pomyślenia o tym i zrobienia tego w sposób inny, nowy, lepszy. Na tym polega rozwój nauki, na tym jest oparty proces sądowy, na tym jest oparty proces kanonizacyjny. Dlaczego nasza rozmowa w demokracji na tym nie powinna być oparta? Więc Naprawdę polecam wam, oprócz Gazety Wyborczej, do rzeczy. Oprócz TV Republika, także TVN24. Zaciśnijcie zęby, to nie jest takie trudne. Na początku może będzie trudne. Zobaczycie od razu, że potraficie odróżnić propagandę, czy z jednej, czy z drugiej strony, i kawałki prawdy. I złoży wam się to w pełną wizję słonia, tego z anegdoty o pokoju, w którym naukowcy próbują się dowiedzieć, co to jest słoń. I jeszcze jedna rzecz, bo po tym, kiedy to napisałem, to Marek Ostrowski z Polityki, wybitny publicysta, wybitny dziennikarz, którego bardzo szanuję, napisał taką polemikę, mówiąc, po co w ogóle ja mam tam patrzeć do rzeczy, po co ja mam oglądać to, co mówi TV Republika, to jest bezwartościowe, bo tam jest po prostu kłamstwo i nieprawda. I w pewnym sensie zarzucił mi, że ja w tym moim felietonie, w którym mówię o tym, że trzeba tam spoglądać, patrzeć na tę drugą stronę, nie podaję żadnego przykładu, czego my moglibyśmy się od tych ludzi nauczyć. Czyli Marek Ostrowski pisze mniej więcej tak, po co ja mam czytać do rzeczy, skoro ty z jednej strony mi mówisz, że powinienem to robić, ale nie mówisz mi, co ja z tego zyskam, czego ja konkretnie mogę się dowiedzieć. Na przykład, co ja zyskam z tego, że przeczytam, co do rzeczy pisze o sporze o Trybunał Konstytucyjny. I to jest ciekawa argumentacja. I tu na przykład Marek Ostrowski właśnie mówi, przecież jest oczywiste, że ja się tam niczego ciekawego nie dowiem, bo ten kryzys konstytucyjny w Polsce rozpoczął Andrzej Duda od tego, że powołał nielegalnie wybranych, sędziów, tylko dublerów. No a tamci się z tym nie zgodzą, więc jaki jest sens tej rozmowy? No więc ja starałem się w mojej z kolei jemu odpowiedzi powiedzieć, nawet z tego czegoś możemy się nauczyć. Bo tam usłyszysz, jak pójdziesz do TV Republika albo do rzeczy, że to Platforma Obywatelska zaczęła ten cały konflikt. Że to nie prezydent Duda. Prezydent Duda był drugi. To oni najpierw, wcześniej, przed objęciem władzy przez PiS, powołali nadmiarowych sędziów. Oczywiście Platforma się z tego później wycofała, jak dostała wyrok Trybunału Konstytucyjnego. A PiS, jak już wszedł z butami w całą konstytucję, to już się nigdy nie wycofał. I to jest największy grzech. To nie chodzi o to, że że Platforma nie łamała konstytucji, a Duda i PiS łamali. Nie. Jedni drudzy łamali, tylko Platforma się wycofała, a PiS się nie wycofał. To jest problem. I czego się z tego można nauczyć? Na przykład można się nauczyć z tego, że precedensy nielegalne się mszczą. Że jeżeli jedna strona narusza prawo, bo to było ewidentnie naruszenie prawa, to druga strona z tego skorzysta. Ta siła złego precedensu i lawiny precedensów jest bardzo niebezpieczna. I chociażby z tego, ja na przykład, kiedy przeanalizowałem tę całą sytuację, tego się nauczyłem. Dlaczego oni, zastanawiałem się, ta prawa strona, ciągle mówią, to wyście zaczęli. To Tusk zaczął, to pani Kopacz zaczęła, to Platforma zaczęła. Bo chcą wytłumaczyć, że ich działanie było usprawiedliwione, było samoobroną. I ja dzięki temu wiem, nawet jak się z tym nie zgadzam, bo tak jak mówię, Platforma się wycofała, a oni się nie wycofali, to mogę wiedzieć jako prawnik, że następnym razem bardzo, bardzo trzeba krytykować wszystkie te działania, które tworzą precedens bezprawia, bo on zostanie powtórzony. Druga kwestia, pisze Marek Ostrowski w tej swojej krytyce, albo na przykład czego mam się dowiedzieć z ich wizji tego, na czym polegało neo-KRS i cała ta sprawa z neosędziami, czego ja się tam dowiem. No więc ja mogę powiedzieć, drogi Marku, czego ja się dowiedziałem. Na przykład zastanowiło mnie to, dlaczego w Polsce, która jeszcze pamięta PRL, kiedy sądownictwo było niszczone, nie było niezależnych sędziów, byli sędziowie, którzy byli politycznie sterowani, nagle, po nie tak całkiem długim czasie, wybrało ludzi, czyli PiS, który jednym z elementów swojej kampanii i swojego podejścia uczynił zaatakowanie sędziów. Przecież gdyby sędziowie byli idealni, gdyby sędziowie zawsze szanowali swoich klientów, petentów, swoich podsądnych, gdyby byli zawsze uczciwi w tym, co robią, gdyby zawsze rozstrzygali sprawy sprawiedliwie, to PiS nie miałby takiego poparcia w tym zakresie. Nawet jeżeli nam się to wydaje dziwne, dlaczego tak się stało, że tak łatwo w pewnym sensie partii politycznej było zaatakować tych sędziów z takim poparciem. Pamiętajcie, że PiS-owi wcale nie spadło poparcie, kiedy on to robił. Wprost przeciwnie, nieraz nawet rosło. Dlaczego jest tak, że ludzie nienawidzą elit? I jeżeli ktoś przychodzi i zachęca do ataku na elity, to w pewnym sensie go wspierają. To jest ważna nauka. Ja chciałbym wiedzieć, dlaczego tak jest i zastanowić się, co zrobić, albo jak elity powinny się zachować, te zawody zaufania publicznego, lekarze, których PiS zaatakował w czasie swojego pierwszego rządu. Pokaż lekarzu, co masz w garażu, pamiętacie. Albo właśnie sędziowie i prawnicy. To jest coś, z czego możemy się uczyć. O co tutaj chodzi? Uważam, że to jest jakieś źródło wiedzy tego, czego możemy się dowiedzieć z tego obcego dla nas spojrzenia na rzeczywistość. Marek Ostrowski bardzo zabawnie i bardzo intelektualnie kończy tę swoją krytykę odwołaniem do Karla Poppera, do którego ja się odwoływałem w swoim materiale, przypominając spotkanie Karla Poppera i Ludwika Wittgensteina w Cambridge, które było zderzeniem dwóch wielkich myślicieli, zresztą obu Austriaków, które według legend skończyło się tym, że Wittgenstein wyciągnął pogrzebacz i zaczął nim tam machać w kierunku Poppera, bo po prostu był takiego temperamentu, można powiedzieć. No i rozumiem, że Marek Ostrowski chce powiedzieć, po co gadać z kimś, kto macha pogrzebaczem. Nawet ta dyskusja między Popperem a Wittgensteinem skończyła się książką, która ma ponad 400 stron, która opowiada tę 10-minutową wymianę zdań i machaniem pogrzebaczem i próbuje pokazać, czego możemy się z niej nauczyć. Więc jeżeli z 10 minut powstała 400-stronicowa książka, która analizuje, co z tego konfliktu Poppera i Wittgensteina możemy wynieść, no to myślę, że z naszej historii, z naszego państwa, z naszej dyskusji też coś możemy wynieść. Nie tylko Gazeta Wyborcza, ale też do rzeczy. Nie tylko TV Republika, ale także TVN24. Spójrzmy sobie głęboko w oczy, zobaczmy, co tam ci drudzy myślą i zapewniam was, to tylko na początku wydaje się straszne. Później nagle pojawia się bardziej zrównoważony, bardziej zbalansowany obraz tego, jak wygląda świat. Bardzo was do tego zachęcam. Sanatorium chorych myśli. W sanatorium chorych myśli dzisiaj myśl bardzo zdrowa. Robimy sobie tutaj także zmianę, to znaczy nieraz analizujemy myśli, które są groźne. Najgorsze są takie oszukańcze, które wyglądają na mądre, dobre, a są złe. A czasami dla odtrutki, można powiedzieć, bierzemy sobie takie myśli, które nas uczą lepiej patrzeć na świat. I dzisiaj mam dla was myśl, która moim zdaniem jest w ogóle fantastyczna. Uważam, że świetnie oddaje także to, o czym my tutaj rozmawiamy i pozwoli wam, mam nadzieję, zejść trochę głębiej w tej analizie świata. Mianowicie jest to myśl, którą wygłosił kiedyś Robert A. Heinlein, który był pisarzem science fiction. Pisarze science fiction mają świetny wgląd w to, co się dzieje w ludzkiej duszy. Jacek Dukaj zawsze dla mnie jest takim wzorcem takiego myśliciela, który z jednej strony tworzy światy nieistniejące, wymyślone, a z drugiej strony świetnie diagnozuje rzeczywistość. Więc Heinlein powiedział kiedyś rzecz następującą. Etykiety polityczne, komunista, demokrata, populista, faszysta, liberał, konserwatysta i tak dalej, nigdy nie są podstawowymi kryteriami. Rasa ludzka dzieli się politycznie na tych, którzy chcą kontrolować ludzi i tych, którzy nie mają takiego pragnienia. Rasa ludzka dzieli się politycznie na tych, którzy chcą kontrolować ludzi i tych, którzy nie mają takiego pragnienia. Zobaczcie, jaka to jest fantastyczna myśl. Co ona tak naprawdę nam mówi? Że my chcielibyśmy sobie ten świat tak jakoś ładnie podzielić. Tak jak Linneusz tam sklasyfikował przyrodę, to my byśmy chcieli sobie sklasyfikować ludzi i właśnie powiedzieć, ty jesteś lewak, ty jesteś katol, ty jesteś talib, ty jesteś komunista. Chcielibyśmy tak zrobić, dlaczego? Bo ten świat jest dla nas nieuporządkowany. No i jeżeli sobie nazwiemy kogoś, przylepimy do niego tę etykietę, to wtedy jest nam łatwiej, bo wtedy włącza nam się tryb, nie lubię komunistów, no i nie lubimy tego, komu przykleiliśmy tę etykietę. Albo nie lubię faszystów, no i nie lubimy tego, komu tę etykietę do czoła przykleiliśmy. Tak jest łatwiej. Uproszczenie jest podstawowym elementem naszego radzenia sobie z rzeczywistością. Gdybyśmy widzieli absolutnie wszystko bez uproszczenia, bez pominięcia, nie moglibyśmy żyć. Mój ukochany pisarz Borges napisał kiedyś takie opowiadanie, Pamiętliwy Funes, o którym chyba kiedyś już opowiadałem, o człowieku, który miał nie tylko idealną pamięć, ale postrzegał wszystko w sposób absolutnie precyzyjny. Mógł policzyć liście na każdym drzewie, mógł przypomnieć sobie, jak 10 lat temu wyglądała fala na jeziorze, potrafił absolutnie zapamiętać i zobaczyć wszystko, ale nie potrafił myśleć. Nie potrafił myśleć, bo ta liczba tych rzeczy, które musiał przetwarzać, go przygniatała. Trochę z nami też tak jest. Przygniata nas liczba spraw, przygniata nas liczba informacji, więc kochamy upraszczać i potrzebujemy upraszczać, ale nie możemy upraszczać za bardzo. Te etykiety tak naprawdę są mylące. Są często wykorzystywane po to, żeby ludzi otagować, żeby właśnie sobie z nimi poradzić, a tak naprawdę różnica w polityce jest tylko jedna. Są tacy, którzy politycznie marzą o tym, żeby innych kontrolować i tacy, którzy nie mają takiego pragnienia. I ci, którzy marzą, żeby innych kontrolować, to wcale nie muszą być faszyści. To wcale nie muszą być konserwatyści, to wcale nie muszą być talibowie. Nieraz ludzie na lewicy marzą o tym, żeby wszystkich kontrolować, żeby im mówić, jak mają mówić, jakich zaimków używać, a nawet żeby z tego uczynić prawo, żeby uznać, że oni mają w sobie coś, co się nazywa mikroagresją, a więc nawet jak nie chcą zrobić krzywdy słowem, jak nie chcą zrobić krzywdy zachowaniem, to i tak jest ich wina i za to powinni być ukarani. Więc potrzeba kontroli nad drugim człowiekiem jest po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej. Można sobie wyobrazić, że istnieje, znowu etykieta, faszyzm prawicowy i faszyzm lewicowy. Byli tacy filozofowie, którzy mówili także o faszyzmie lewicowym. Co zrobić, żeby tego się wyzbyć? Trzeba się wyzbyć chęci kontrolowania innych. A to jest bardzo trudne, no bo jeżeli jestem mocno przekonany, że mam rację i mocno przekonany, że ty nie masz, no to jaki jest powód, żebym ci nie kazał robić tego, co ja chcę? No ale to nam się łączy z tym, o czym mówiłem w wideofelietonie. No bo być może to jest tak, że ja sobie wymyśliłem jakąś tezę na temat świata, później przez długi, długi czas ją potwierdzałem sam i zbierałem wokół siebie klakierów intelektualnych, którzy mi potwierdzali, że to, co mówię, jest sensowne. No i ja nabrałem takiego przekonania, że to jest sensowne, że to jest jedyna prawda, że uznałem, że muszę cię na nią nawrócić. A może gdybym zachowywał się zgodnie z tym założeniem Popera, że ja powinienem raczej szukać powodów dla zakwestionowania mojej tezy, a nie jej potwierdzenia, a więc szukać dowodów na to, że się mylę, a nie, że mam rację i w ten sposób potwierdzać, że to, co myślę, jest przynajmniej jakąś bieżącą, roboczą hipotezą, na której się powinniśmy oprzeć, to może by było inaczej. Bo jak mi potwierdzają wszyscy, że mam rację, to ja rosnę w piórka. To ja jestem przekonany, jestem coraz bardziej pyszny, no bo wszyscy mi mówią, że mam rację. Każdy dyktator tak miał i każdy dyktator od tego zginął. Wszyscy mu przytakiwali i w związku z tym on nigdy nie miał możliwości zderzenia tego, co mówił, z prawdziwą krytyką, bo najpierw sobie wytworzył takie środowisko. To także jest problem, że ludzie, którzy są zbyt pyszni, zbyt przekonani o swojej wartości, przyciągają klakierów, odrzucają krytyków. Nie chcą sobie robić nieprzyjemności, bo uważają, że są genialni. A nie są, bo nikt nie jest. I każdy potrzebuje swojego stańczyka, który go wyśmiewa, który go krytykuje, który mu w ten sposób pozwala polepszyć jego tezy. Trzeba się napracować, żeby sobie wytworzyć takie środowisko. I trochę o tym mówiliśmy w wideofelietonie. Tutaj, jeżeli ja bym miał obok siebie kogoś, kto by mnie krytykował i mówił mi o tym, że może nie mam racji, to być może ja nawet bym się obronił. Może bym tę tezę moją wyostrzył jakoś w sensie argumentacyjnym. Bym wiedział po jakimś czasie, że ona naprawdę jest sensowna. Ale wiecie co? Kiedy człowiek jest otwarty na krytykę, to przynajmniej jedną rzecz ma w sobie – pokorę. Bo wie, że to, co robi, to, co wymyśla, to, co myśli, nie jest idealne. I to już pomaga, bo jak ja mam pokorę i przyjmuję ciebie nie jako kogoś, kto się myli, ale jako kogoś, kto może mieć rację i może być dla mnie źródłem krytyki, to mi raczej nie przyjdzie do głowy, żeby cię siłą nawracać na moją prawdę. Bo wtedy zamienię cię z krytyka w klakiera. A po co mi jesteś potrzebny jako klakier? Ja jestem swoim najlepszym klakierem. Ja potrzebuję krytyków. Ale po co potrzebuję? Żeby mądrzej myśleć o świecie. Lepiej sobie tę prawdę ukształtować najbardziej zbliżoną do tego, jak świat wygląda naprawdę. A jak będę tylko potwierdzał, to od tej prawdy się będę oddalał. Pomyślcie o tym, że tak chyba rzeczywiście jest. Że nie chodzi o to, że są komuniści, faszyści, rojaliści, populiści i tak dalej. Są ludzie, którzy chcą innych kontrolować, a więc narzucać im swój sposób myślenia, zamieniać ich z krytyków w klakierów. I są tacy, którzy nie mają takiej potrzeby. A dlaczego nie mają takiej potrzeby? Nie dlatego, że jest im świat obojętny. Tylko dlatego, że wiedzą, że prawda wykuwa się w sporze i w krytyce. Więc jak zamienią kogoś, zmuszą kogoś, żeby wierzył w to samo, co oni, to tracą cennego człowieka, który mógłby im się pomóc zbliżyć do prawdy. No tak to niestety jest. Dlatego nawet w religiach są potrzebni ludzie, którzy krytykują. I nie wolno ich odrzucać. A kiedyś ich palono na stosie. To był największy błąd religijny, jaki sobie można wyobrazić. Oni są potrzebni, dlatego że mogą wzmacniać religię i wiarę nawet, czyli też jakieś tezy, jeżeli ona udowodni, że potrafi się przed nimi obronić. A jeżeli ona nie chce się przed nimi bronić, tylko ich pali na stosie, to jest pokaz słabości. Ciekawa myśl, zdrowa myśl, pomyślcie o niej, mam nadzieję, że wam się do czegoś przyda i szukajcie krytyków i szanujcie krytyków, a nie tylko klakierów. Prawem i rozumem. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za to, że oglądacie, za to, że komentujecie. Komentujcie proszę jak najwięcej. To też jest kwestia krytyki. Mówcie o rzeczach, które wam się podobają, to jest zawsze miłe, ale ważniejsze są te rzeczy, które wam się nie podobają, bo jeżeli powiecie, że coś jest nie tak, to ja wtedy mogę to zmienić i wtedy ten program stanie się lepszy. Jeszcze raz dziękuję patronom za wasze uwagi, nie tylko za wsparcie finansowe dla produkcji tego programu i dla jego promocji, dlatego że możemy robić dużo shortów, które teraz są bardzo ważne w różnych mediach społecznościowych, bo nawet pół godziny to już jest dla ludzi długo, a jak jest półtorej minuty, to wtedy łatwiej to zobaczyć, więc te krótkie filmiki, które też muszą być produkowane, to dzięki wam one idą w świat i mam nadzieję, że robią jakieś dobro. Dziękuję tym, którzy wspierają, zachęcam do wspierania na stronie Patronite, zachęcam do subskrypcji, a w szczególności do komentowania. Komentujcie proszę, bo to jest krytyka, której ja potrzebuję, którą wspólnie potrzebujemy. I pamiętajcie, nie tylko Gazeta Wyborcza, ale od czasu do czasu do rzeczy. Nie tylko TV Republika, ale od czasu do czasu TVN24. To taka rada, która jest oczywiście niby śmieszna, prosta, dla niektórych oburzająca, ale pokazuje ważną prawdę, którą Karl Popper, najwybitniejszy filozof nauki być może w wieku XX, nam przekazał. Jeżeli chcesz szukać prawdy, nie potwierdzaj, ale staraj się zaprzeczyć. I jeżeli próbujesz zaprzeczyć 10 razy, a twoja teza się utrzyma, to masz dużą szansę, że jest prawdziwa. Ale jak potwierdzisz 10 razy, to wcale tak samo jej nie udowodniłeś, bo po prostu może nie znalazłeś właściwych argumentów, żeby jej zaprzeczyć. Wszystkiego dobrego, do następnego razu.